Aleluja, chwała Bogu. Tak jakby nas przerzedziło, ale wiemy dlaczego, z jakiego powodu, z zaszczytnego powodu. Już pastor mówił, że przesunięcie kalendarza, niektórzy innym kalendarzem się sugerują. Ale to chwała Bogu, że możemy jeszcze więcej świętować z powodu tego, co Pan Jezus uczynił dla nas na krzyżu Golgoty i później. No i teraz. Słowem, które chciałem się podzielić dzisiaj, jest słowo zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Pod koniec tego rozdziału od 24 wiersza będę czytał. Mateusza 7 rozdział. Od 24 wiersza będę czytał. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jakich uczeni w piśmie. Można by powiedzieć, Panie Jezu, tak jak podówczas wielu uczniów mówiło, twarda to mowa. Bo Pan Jezus w tych wersetach, które czytałem, jakby podsumowuje swoje kazanie, które wygłosił na górze. Gdybyśmy śledzili, a wierzę, że śledzimy Słowo Boże, to przez trzy rozdziały właśnie nauczał tłumy, nauczał lud, ale także swoich uczniów, którzy byli z nim. I tu jakby podsumowuje swoje kazanie, dobrze jest podsumowywać to, o czym się mówi, mówiąc właśnie te słowa. Mówiąc te słowa. A to, na co chciałem zwrócić dzisiaj uwagę nam, to na to, abyśmy budowali mądrze. Budowali mądrze. Budowali, każdy dzisiaj buduje coś. Czy to fizyczne domy, czy to w pracy, czy wokół siebie buduje, tak jak to ludzie mówią, opinię, czy wizerunek, inni mówią image. Każdy coś buduje w swoim życiu, tak żeby ludzie go postrzegali dobrze. Zawsze ten wizerunek pokazuje z dobrej strony, tak? Te złe raczej ukrywa cechy, no bo ktoś będzie się tym chwalił. Każdy dzisiaj coś buduje. Czy ma, jest młodym człowiekiem, czy jest już w podeszłym wieku. Każdy coś buduje. A Pan Jezus tu zwrócił uwagę, bo gdybyśmy zobaczyli na to, jak, na co i co mówił i jak nauczał, to zobaczymy, że on zwraca uwagę na tą sferę życia nie tylko taką cielesną, w której żyjemy jako ludzie, na ten materializm, ale w głównej mierze kładzie nacisk na te życie duchowe, którego człowiek potrzebuje, w których się porusza i na to Panu Jezusowi, Bogu, zależy, aby to życie duchowe właśnie było, rozwijało się, było budowane i jak najlepiej było budowane, tak? I gdy spojrzymy już od 5 rozdziału, to tam zobaczymy w tej samej Ewangelii, że Pan Jezus mówi o błogosławieństwach i rozwija ten temat aż do 20 wersetu. I jakby pokazuje nam, kiedy to czytamy, już wtedy, jakiego jesteśmy charakteru, jaka jest nasza dusza. Każdy może, czytając to, zobaczyć, czy jestem taki, czy mam takie nastawienie, czy mam takie, jaka jest moja dusza. Może wniknąć w siebie, jaka jest jego dusza i zobaczyć te braki i to, o czym brat wcześniej mówił, te potrzeby. I zobaczyć, jaki jest w środku, w duszy. I Pan Jezus właśnie pod koniec swego nauczania, bo później przechodzi już do konkretnych rzeczy z życia, podając przykłady takie konkretne z życia, ale zawsze tam jest ten akcent na duchową przemianę. W każdym przykładzie, który mówi, i mówi o budowaniu, ale czego? Naszej duchowej istoty. I tutaj podsumowując właśnie pod koniec swego nauczania, mówi: buduj mądrze, bądź mądry, buduj mądrze. O co tu chodzi? Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze, to zanim doszedłem do takiego wniosku właśnie, już jako nawrócony człowiek, żeby budować mądrze, to różne rzeczy w moim życiu się przytrafiały. Wszyscy wiemy, co to znaczy prowizorka, a co to znaczy solidność. Pamiętam, w moim zawodzie to często liczył się w ogóle skutek, szybkość i skutek działania. Często robiło się tak zwane prowizorki. I takie powiedzenie, jak wiemy, ci, co pracują, jest, funkcjonuje, nie wiem, czy słyszeliście, że prowizorki najdłużej trzymają. Coś w tym jest, tak? Dlaczego? Dlatego, że no, jeżeli ktoś jakąś prowizorkę robi, żeby uzyskać skutek właśnie ten pozytywny, to przede wszystkim kładzie tylko nacisk, żeby to było na bezpieczeństwo. To nic, że tam nieładnie to jest po prostu zrobione, że wygląd jest tego jakiś nieładny, nieestetyczny, ale jest w miarę solidne i skuteczne, przede wszystkim bezpieczne. I często się zdarzało w moim życiu też tak, że przychodziłem od awarii do awarii i często podobna awaria zdarzała się. I do tej samej rzeczy podchodziłem i patrzę, no przecież ja to ileś tam miesięcy czy tam lat wcześniej robiłem, a to i to prowizorka była, to jeszcze trwa. Ale Pan Bóg nauczył czegoś innego przez lata pracy. Właśnie tej solidności. I do końca mnie tego uczył, kiedy pracowałem. Solidności. I to już jest trudniejsza rzecz. Zdarzało się bowiem w pracy coś takiego, że było mniej awarii, powiedzmy, czas między awariami był o wiele dłuższy i była taka pokusa, no, zrobić jakąś tam prowizorkę szybko i więcej będzie czasu na odpoczynek do następnej awarii. Tak? Można się zregenerować. Nie? Ale z bratem w Chrystusie, z którym pracowałem przez tyle lat, doszliśmy do tego wniosku, że nie. Po co wracać do tej samej awarii za ileś tam miesięcy czy lat? Jak można to zrobić? Mamy czas zrobić solidnie. Bo mamy i materiały, i pomysły. I Pan Bóg nas tego uczył, bracia i siostry. I często się zdarzało, że do pewnych rzeczy nie wracaliśmy, naprawdę nie wracaliśmy przez bardzo długo. No wiem, ja zdaję sobie sprawę, że pracowałem w bardzo trudnych warunkach chemicznych, w chemii, że tam mimo wszystko i tak wszystko niszczeje. Są takie rejony w zakładach chemicznych, gdzie najnowszy sprzęt, odporny praktycznie na wszystko, niszczeje po roku. Są takie rejony. I to jest nieuniknione. A przy tym, gdyby się zdarzyło usunąć awarię prowizorycznie, to by przetrwało może parę tygodni. Także no, solidność zawsze popłaca. Ja się tego nauczyłem. Solidność zawsze popłaca. To nic, że inni robili inaczej, ale ja wiem, że to, co robiliśmy z bratem, to o wiele dłużej, jakby to być, przetrwało, mogę powiedzieć, tak? O wiele dłuższy czas. Ale też inni też patrzą inaczej wtedy, widząc takie nasze postępowanie. I to tylko jest przykład taki. Chcę tylko powiedzieć, że właśnie solidność popłaca. I widzimy to w Jezusie Chrystusie. on inaczej postępował niż wszyscy wokoło, kiedy się w ogóle pojawił na świecie. Już od młodzieńczych lat inaczej, nawet rodzice go nie rozumieli, on inaczej podchodził do życia. Można tak w skrócie powiedzieć, co się zdumiewali, nawet rodzice. No już później, kiedy nauczał, kiedy już jego działalność się rozwinęła jako dorosłego człowieka, więc już wszyscy byli zadziwieni jego postawą, co czytaliśmy pod koniec tego programu, że wszyscy się dziwili, bo on nauczał jako moc mający. I gdy spojrzymy na ten, na te trzy rozdziały, kiedy Pan Jezus nauczał, w ogóle na całe jego nauczanie, to praktycznie gdybyśmy zestawili, może nie jeden werset, ale po dwa wersety tak po kolei, to jest temat na oddzielne po prostu kazanie, nauczanie. Takie głębokie to są myśli, bo to są głębokie myśli, bo to są myśli Boże. A myśli Boże są bardzo głębokie. Sięgają do jądra problemu zawsze. Dotykają zawsze tego, co jest najważniejsze. I Pan Jezus tutaj takie porównania czyni. Jest tu wymieniona opoka. Opoka, czyli skała. No solidna, nie? Porównuje Pan Jezus budowanie swojego życia do ludzi, którzy jeden budował do budowania domu. Jeden budował na skalę, a drugi na piasku. Tak? Nawet pieśń taka mi się od razu skojarzyła, wieża chrześcijańska. I przyrównuje właśnie budowanie na opoce i na piasku. I tu jest wyszczególnione, że ta skała jest solidnym fundamentem. Solidnym fundamentem. No czy nie jest tak? No z tego właśnie podsumowania to wynika, z tego porównania. Jest solidnym fundamentem. Ale co to znaczy dla nas dzisiaj solidny fundament jako do budowania życia tego domu duchowego? Solidny fundament to Słowo Boże. To Słowo Boże. I Jezus to chciał powiedzieć. Solidnym fundamentem jest Słowo Boże. A głębiej, gdy zagłębimy się w to Słowo, to jednoznacznie wynika, że posłuszeństwo Słowu Bożemu to jest solidny fundament. I następna rzecz, która tu jest pokazana, którą Pan Jezus przyrównuje, to jest dwóch ludzi. Człowiek mądry, przyrównanie tego budowania do człowieka mądrego i do człowieka głupiego. No, tego już nie trzeba tłumaczyć, jakby insynuować, kto to jest tym mądrym, bo to jest już powiedziane. Pan Jezus to już mówi. Ale mimo wszystko dla nas dzisiaj ta konkluzja jest taka, że można właśnie być człowiekiem głupim jako wierzącym. Można budować na Jezusie Chrystusie i być głupim w swoim postępowaniu, po prostu. Czyli bardziej, niektórzy bardziej delikatnie powiedzieli człowiekiem niemądrym. Nie, nie, nie. Pan Jezus wyraźnie mówił o głupocie. Trzeba nazwać, jak to mówi, ktoś powiedział, rzeczy po imieniu. Więc głupotą jest takim postępowaniem znać słowo, ale je nie wykonywać po prostu. Słuchać, być na nabożeństwie, powiedzmy, słuchać tego słowa, idąc głębiej za tym, bo przecież i Duch Święty działa, idąc za tym, kiedy Duch Święty do nas mówi, słuchać Ducha Świętego, ale nie wykonywać to, co On mówi. I to jest takie głupie właśnie postępowanie, naiwne, krótkowzroczne, na chwilę, a może i na dłużej. Ale jeżeli na dłużej budujesz w ten sposób swoje życie, to efekt widzimy tu, jaki jest. Natomiast człowiek też jest mądry. Tu przykład człowieka mądrego. Mądrego człowieka, który buduje na solidnym fundamencie. I od razu mi się kojarzy, jak tu jest to słowo opoka, skała. Od razu mi się kojarzy, no skałę ciężko ruszyć, tak? Skałę poruszyć to jest naprawdę kolosalny wysiłek, żeby skałę poruszyć. Żeby żywioł poruszył skałę, powiedzmy woda, to jaka ona musi być, jak napierać i ile jej musi być. Pan Jezus takie właśnie porównanie i solidny fundament, czyli posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego Słowu, to jest solidny fundament. I zauważamy, że w tym fragmencie, gdy spojrzymy tak z perspektywy, to zauważamy, że na te obydwa domy ruszyły te same żywioły, tak? Ale tylko jeden przetrwał. Jeden przetrwał. Te wszystkie żywioły. Historia od razu mi się kojarzy mojego ojca, bracia i siostry. Wiecie, już kiedyś o tym mówiłem, że mieszkał w Stanach przecież tyle czasu. Też miał dom. A to jest taki rejon właśnie huraganów, różnych nieciekawych rzeczy, tajfunów. No takie rejony są tak, w takiej okolicach właśnie mieszkał. I pamiętam swego czasu, kiedy rozmawiałem z ojcem, mówi, że tam gdzie mieszkam idzie właśnie huragan. Prościutko idzie z każdego dnia, bo tam są kanały pogodowe, które nadawają całą dobę, nie tak jak u nas, że to jest tam powielane. I tak dalej. U nich to na żywo leci cały czas. Różne rejony są podawane, jaka jest pogoda. Więc on mówi, idzie i nawet nie zbacza, idzie prosto tam, gdzie ja mieszkam. Wszyscy, państwo już ewakuowało, większość tutaj wokół mnie w rejonach ludzi. A ja nie chcę się stąd ruszać. No i tak żeśmy rozmawiali, ja mówię, to ja będę się modlił. I razem z całym zborem jeszcze namówię do modlitwy też zbór i innych, żeby się modlili, żeby po prostu ciebie zachować. Bo jak ty nie chcesz się ruszyć, mówię, chociaż ja go namawiałem, żeby no jednak posłuchał się, wywożą to wywożą, co się stanie, to się stanie, ale ty będziesz bezpieczny. Ale wiecie, jak to jest, może nie wiecie, ale ze starszymi ludźmi. Ciężko ich do czegoś przekonać. Do jakichś zmian i tak dalej. A ojciec mówi, nie, ja już swoje przeżyłem. Tak mówi zresztą wielu ludzi. Ja nie będę już ruszał. Mi to nie ile jeszcze pożyję? O, takie, do dziś i wszędzie to jest. Można to usłyszeć. I tak podobnie mój ojciec mówił. Ja mówię, dobrze, skoro już powiedziałeś, że się nie ruszasz, bo już jesteś za stary, żeby się ruszyć i tak dalej. Chcieli cię wywieźć, ty nie chcesz. To my się będziemy modlić, żeby ten huragan albo przeszedł obok, albo cię ominął. Coś, żeby Pan Bóg zadziałał. I tak było, żeśmy się modlili. I to jeszcze grubo parę dni przed tym właśnie, bo co się spotykałem z nim na Skype, to mówił, że już niedaleko, już tam zostały kilometry dosłownie. No i później nie było kontaktu z ojcem. Dzwoniłem. Następnym razem już nie było. Wszystko było odcięte. Ani na Skype, ani tam. Nigdzie go nie było. Ja najgorsze myśli miałem w głowie. Mówię, może faktycznie ten huragan zmiótł. Ale o dziwo próbowałem i za jakiś czas miałem kontakt z ojcem. I on opowiadał mi tą historię. Mówi, żonę schował. Takie podpiwniczenia są. Przykrył, miał starą, jak to się mówi, zapomniałem nazwy, wannę taką, to niektórzy u nas na działkach mają pod wannę przykrył ją w podpiwniczeniu, tak żeby jak huragan tego, żeby ją nie zabrał. Sam też tam czekał na ten moment, żeby mógł tam do niej też jakoś się skryć. I mówi, opowiadał mi to po prostu. I kiedy nastąpiła taka kompletna cisza, mówi, to już wiedział, że jest już w tym oku tego huraganu tam jest. I wiedział, że zaraz się wyjaśni wszystko, nie? Więc schował się tam, gdzieś żonę schował. I mówi, kiedy wyszedł, bo to faktycznie było słychać, było bardzo słychać, ziemia była poruszona, wszystko drżało. I kiedy ustało, to trwało kilka minut, huragan przeszedł, mówi, wyszedł, mówi, patrzy, dom cały, wszystko całe. I taka szeroka weranda była, mówi, podchodzę do werandy i moim oczom nie wierzę. Dosłownie wszystko koło niego było wymiecione, domy, niektóre wyrywane z podpiwniczeniem były wyrywane te domy. Kilka domów, obok sąsiad też jakoś, tylko część domu została, jego sąsiada najbliższego, wyrwana, zniszczona. Drzewo jeszcze upadło na część domu, a jego dom dosłownie nietknięty. Tylko położyło mu, bo miał taki ogródek mały, położyło mu te domy, te drzewa, które miał zasadzone, tam kilka tych drzew miał, takich już solidnych tych drzew. To wszystkie położyło, a czubki przed werandą, tak po prostu jakoś tak te drzewa poupadały przed werandą, dosłownie te czubki tych drzew. On mówi, sam normalnie nie wierzył temu widokowi, jak zobaczył, jak te drzewa poukładane, a jego dom dosłownie nietknięty, nic tam nietknięte było. No i ja wtedy mogłem zaświadczyć mu o działalności Boga. I to jest ten przykład. Tutaj podobny przykład Pan Jezus dał. Uderzyły wezbrały wody, silny wiatr, można powiedzieć huragan, tak? I dom został zachowany. Jeżeli budujesz na Bożym Słowie, na Bogu, będziesz zachowany. Będziesz zachowany, po prostu. Słuchanie Bożego Słowa ma, bracia i siostry, duże znaczenie w naszym życiu. Od tego się wszystko zaczyna. Boże Słowo czytamy w liście do Rzymian. Wiara tedy jest ze słuchania. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. To jest początek. Wiara rośnie ze słuchania, a życie budujesz dalej na słowie, na posłuszeństwie tego słowa. Ale wykonywanie, bracia i siostry, przyjacielu, ktokolwiek słucha, wykonywanie tego słowa jest kluczem. Znanie to nie wszystko, można znać dużo, można być wiedzą napompowanym do przelewu, że głowa ci pęknie. Co z tego, jeżeli ona się, ta wiedza, na nic tobie nie przydaje w życiu. Więc kluczem jest do przetrwania, tak jak tego domu. Wykonywanie jest kluczem do przetrwania w życiowych burzach, takich czy innych. Różne często burze przechodzimy, w naszych rodzinach, czy tam, gdzie jesteśmy. No, mogą być silniejsze burze, mogą być huragany, ale jeżeli masz w swoim życiu, wykonujesz Słowo Boże, to, co Bóg do ciebie mówi, co Duch Święty osobiście do ciebie mówi, przetrwasz. Przed czym przetrwasz? Przed zburzeniem twojego duchowego domu, bo o tym tu jest mowa. Tu nie jest mowa o tym, że coś niemiłego może cię spotkać, coś, co ci się nie podoba. Tu nie jest o tym mowa. Przed zburzeniem twojego domu duchowego tylko zachowa posłuszeństwo Słowu Bożemu. A ten dom jest najważniejszy. Jest taka następna prawda, ale to już ode mnie, z mojego życia. Nigdy nie jest za późno, bracia i siostry, by zacząć budować na solidnym fundamencie. Nigdy. Czyli na skalę. Możesz być stary już. Nigdy nie jest za późno, aby budować na skalę. To nie tak jak w budowie domu właśnie tego normalnego. Stary człowiek nie buduje domu, tak? Bo już po co mu, tak? Ale w duchowym naszym życiu nigdy nie jest za późno na budowanie na skalę. Dlatego, że możesz wzrastać. Nawet przez te parę lat możesz wzrastać. Ten dom się ostoi. I tak naprawdę, gdy otaczający nasz świat, a to jesteś, może teraz nie odczuwamy tego, to słowo już dzisiaj padło, może nie mamy wojen wokół nas, znaczy tu u nas, ale są wokół nas, nie ma jakichś dziwnych historii jak huragany i tak dalej, ale gdy otaczający nasz świat, bo to widzimy, się wali, to już nie chodzi o ten fizyczny, ale ten duchowy, który zauważamy każdego dnia. On się wali po prostu. Już często nie ma norm moralnych. One zostają zawalone, zaprzepaszczone w tym świecie. I gdy to się wali i wszystko w gruzy idzie, możesz stanąć na skalę nadal. Możesz, tak jak stoisz, możesz nadal stać na tej skale, którą jest Bóg. I przetrwasz. Bo twój dom zbudowany jest na skalę. I Bóg o tym mówi. Będziesz zachowany. W Psalmie 91. Podoba mi się te pierwsze 9 wersetów, kiedy czytam. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. I ktoś może powiedzieć, jak to rozumiesz? Padnie u Twego boku 1000, a 1000 po prawicy. O czym tu jest mowa? O tym właśnie, co powiedziałem przed chwilą, zanim to przeczytałem. Upadek moralny. 1000 pada upadek moralny. I te domy upadają. Ale ciebie to nie dotknie. Bo co? Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Od razu mi się przypomina Job, któremu wszystko zostało zabrane. Tylko życie mu zachowane było. Wszystko stracił, strasznie cierpiał. Ale wytrwał. Pan to wie, działał już od początku. Bo znał go. I później wielkie błogosławieństwo było w jego życiu. I przetrwał. Jeszcze długo żył. Po tych wydarzeniach. Także bracia i siostry, co by się nie działo w naszym życiu? Naprawdę, co by się nie działo? Czy choroba? Liczy się twój dom duchowy. Nie twoje ciało, które niszczeje. Wszystko się rozpada w proch. Ten świat się rozpada w proch. Zobaczmy, kiedy sprzątamy w domu, kiedy światło zaświeci, to ile prochu się unosi w powietrzu. Jak kurz się szybko zbiera, no to świat się rozpada w proch po prostu. I tu jest, kojarzy mi się ten podsumowanie Pana Jezusa. Też z kamieniem węgielnym. Najtwardsze metale, w ogóle różne pierwiastki, przyrównuje się do węgla. Do tego stopu węgla, do jego właściwości. I Pan Jezus też mówił o kamieniu węgielnym, tak? Że dla tych, którego odrzucili budowniczowie, tak? W tej przypowieści mówi, stał się kamieniem węgielnym. Co to znaczy? Na nic się nie przydał. Na nic się nie przydał. Pierwszy Piotra czytamy, takie słowa. Przeczytam aż te parę wersetów, bo są bardzo ważne. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, a przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. O czym tu jest mowa? Bracia i siostry, dla wierzącego, który żyje w posłuszeństwie Słowu Bożemu, ten kamień jest żywy. Ten kamień jest żywy, tak jak Bóg jest żywy, pracuje w nim. Coś się dzieje, a dla tych, którzy odrzucili, staje się tylko kamieniem węgielnym, który za jakiś czas rozpadnie się. I on nic nie może zrobić, taki kamień węgielny. Dla nich nie jest rzeczą cenną, nie buduje ich życie. Ale dla nas, którzy wierzymy, jak czytaliśmy, jest skałą, tak jak Bóg jest skałą. I pojawia się pytanie, kim dla ciebie jest dzisiaj Jezus Chrystus w twoim życiu? Czy opoką? Czy kamieniem węgielnym? Musisz sam to odpowiedzieć w swoim życiu i praktykować. Albo nie. Amen. Niech Bóg nam pomoże.